Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Adriana Andrzejewska, witam Państwa. Dziś będziemy pytać o reformę oświaty i o szkołę po tej reformie. Wróciły bowiem 8-letnie podstawówki i 4-letnie liceum. Czy reforma została dobrze przeprowadzona? Jakie skutki przyniesie i czy nadal niesie za sobą pewne obawy? O tym porozmawiamy dziś z naszymi słuchaczami i z gośćmi. W bydgoskim studiu są z nami Mirosława Kaczyńska, prezes zarządu oddziału Bydgoskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i pani Elżbieta Wiewióra, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A w toruńskim studiu są ze mną pani wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz i dyrektor szkoły podstawowej nr 31 w Toruniu, pan Adam Orgacki. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Do naszej dyskusji oczywiście mogą się również włączyć nasi słuchacze. Czekamy na państwa telefony 52 345 5090. To telefon do nas. A my zacznijmy od pani kurator, bo były obawy, czy uda się w tak krótkim czasie przeprowadzić tak poważną reformę. Z państwa perspektywy udało się wszystko to, co było założone?
Czy nie używałabym słowa, że reforma została przeprowadzona, ona jest przeprowadzana, tak,
jeszcze
domknięta zostanie
to potrwa, tak.
Tak, za kilka lat. Natomiast myślę, że rozpoczęcie roku szkolnego nastąpiło w momencie, kiedy udało się naprawdę bardzo przyzwoicie przygotować szkoły i zrealizować to, co zostało zaplanowane. Wczoraj byłam na 3 uroczystościach inauguracyjnych i wręcz z dumą jednostki prowadzące te szkoły potwierdzały, że udało się szkoły przygotować, udało się przygotować i bazę, i nauczycieli, również od strony merytorycznej. Akurat tak się składa, że byłam koordynatorem szkoleń z podstawy programowej we wszystkich miejscach na terenie naszego województwa. Takie szkolenia były przeprowadzane, ze wszystkich szkół nauczyciele mogli, a wręcz powinni wziąć udział, przedstawiciele grona pedagogicznego powinni wziąć udział w tych szkoleniach, więc myślę, że można mówić o dobrym przygotowaniu.
Część już nie zaczęło tej nauki, ale to przez te nawałnice, prawda, które przeszły przez nasze...
No to są sporadyczne przypadki, ale myślę, że bardzo szybko uda się nadrobić zaległości i w ten sposób uczniowie szybko uzupełnią też braki, które przez te kilka dni się pojawią.
Zaraz oddam głos naszym innym gościom. Widziałam, że dzwoni słuchacz, ale niestety się wyłączył, także jeżeli ktoś chciał wziąć udział w naszej dyskusji, to oczywiście serdecznie zachęcamy. 52 345 50 90 to jest telefon, pod którym czekamy na państwa opinię. A ja chciałam zapytać panią Elżbietę Wiewiórę, bo to było duże wyzwanie dla samorządów, jak mówili sami samorządowcy. Jak to się udało u państwa w mieście, z czym były największe problemy, a z czego są państwo zadowoleni?
Rzeczywiście wyzwanie było ogromne. Okazało się, że potrzebujemy sporą kwotę pieniędzy na to, żeby przygotować szkoły do nowego ustroju szkolnego. Rada Miasta Bydgoszczy przyznała nam te środki. Planujemy, szacujemy, że cała wprowadzenie reformy miasto Bydgoszcz będzie kosztowało około 10 milionów złotych. W tym roku zostały przekazane środki w wysokości 4,5 miliona złotych. Planujemy, że następne prace, następne dostosowania i wyposażanie placówek zarówno w sprzęt, jak i w pomoce dydaktyczne będziemy jeszcze realizowali w kolejnych 2 latach. Czekają nas jeszcze przeprowadzki szkół, chociażby szkoły handlowej do budynku po gimnazjum nr 9 w Bydgoszczy w dzielnicy Bartodzieje, czy też będziemy przenosić szkołę podstawową nr 56 w celu poprawy warunków dla uczniów, ale gimnazjum nr 20, do którego planujemy przenieść tę szkołę, wymaga również bardzo dużych nakładów inwestycyjnych, remontowych i oczywiście doposażenia, ponieważ była to szkoła przeznaczona dla gimnazjalistów. W większości szkół myślę, że te podstawowe dostosowania, inwestycje i remonty dobiegają końca, tak żeby uczniowie mogli bezpiecznie spędzać czas w tych budynkach, natomiast niektóre prace na pewno będą trwały. W związku z tym, że mamy spore kłopoty z wyłanianiem firm budowlanych, które miałyby dokonywać remontów, czy też jakichś prac związanych z inwestycjami. Trzeba było w niektórych przypadkach tworzyć nowe sale, burzyć jakby z dwóch mniejszych na większą, albo po prostu dostosowywać i zabudowywać jakieś części szkoły, żeby umożliwić siódmym klasom start w tych szkołach, w których zostają, i nie pogarszać warunków tym dzieciom, które uczą się w klasach od pierwszej do szóstej.
Wspomniała Pani o tych kosztach. To jest duże obciążenie dla samorządu?
Bardzo duże obciążenie dla samorządu, tym bardziej, że należy wspomnieć, że właśnie w dniu 4 września został oddany nowy obiekt szkolny, który kosztował miasto Bydgoszcz 44 miliony, około 44 milionów, które były wyasygnowane ze środków własnych miasta, więc ta bardzo duża, potrzebna inwestycja oświatowa no pochłonęła bardzo dużo pieniędzy z budżetu, no i plus trzeba było dołożyć jeszcze kolejne miliony w związku ze zmianą ustroju szkolnego.
Pani kurator, reforma miała być bezkosztowa, tak się mówiło na początku, a tu jednak samorządy mówią o tych kosztach no niemałych.
Czy koszt, o którym mówi pani dyrektor, dotyczy inwestycji, która zaplanowana została wcześniej i z reformą nie ma nic wspólnego. Natomiast oczywiście dostosowanie budynków do potrzeb reformy to jest zupełnie inna kwestia. Warto jednak o tym pamiętać, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami jednostki samorządu terytorialnego mogą zwracać się o środki finansowe. W urzędach wojewódzkich mogą takie zapotrzebowanie składać właśnie na realizację zadań związanych z wdrażaniem reformy edukacji. I na pewno już sporo funduszy zostało w ten sposób wykorzystanych.
No właśnie, tylko czy jest tak, że rzeczywiście wszystkie te koszty, o których mówią samorządy, zostaną w ten sposób zrekompensowane, czy jednak będą musiały dokładać ze swojej kasy?
Czy ja myślę, że niejednokrotnie przy okazji reformy szkoły, można powiedzieć, naprawiają to, co już dawno powinno być naprawione. Przeglądałam kilka kosztorysów i czasami wydaje mi się, że koszty ewidentnie uwzględniają potrzeby, które już wcześniej były potrzebami wynikającymi z pracy i organizacji szkoły. Warto przede wszystkim mieć świadomość tego, że nie tak naprawdę na 100% wyposażonym gabinecie do nauki biologii, chemii czy fizyki opiera się rzeczywisty efekt. Tak naprawdę świetne doświadczenia chemiczne można zrobić posługując się prostymi produktami, które można znaleźć się w każdej kuchni i łazience. Ważne jest, żeby nauczyciele, jeżeli faktycznie otrzymają tak pięknie wyposażone gabinety, umieli z nich korzystać i chcieli z nich korzystać. Przykładem są chociażby tablice multimedialne, które już w wielu szkołach przecież są, a niestety niejednokrotnie są one dziewicze, nauczyciele wręcz boją się z nich korzystać. Więc to jest tutaj też istotne, że jeżeli dyrektorzy takie zapotrzebowanie składają, żeby potem też dopingowali nauczycieli do tego, by ten sprzęt był wykorzystany.
Ja przypomnę Państwu, że mogą Państwo wziąć udział w naszej dyskusji. Państwo słuchacze, 52 345 50 90 to telefon do nas. Można dzwonić, można podzielić się swoją opinią, swoimi refleksjami, może obawami, które będzie można tutaj rozwiać z naszymi ekspertami. A ja mam pytanie do pani Kaczyńskiej.
Pani redaktor, przepraszam tak, bardzo, czy mogłabym się jeszcze odnieść do głosu pani kurator? Oczywiście, że miasto Bydgoszcz wystąpiło już o dofinansowanie do ministra edukacji narodowej. Otrzymaliśmy w tej chwili 640 tysięcy, zaokrąglając te grosze. No to przy kwocie wydanej 4,5 miliona złotych przyzna pani, że to jest niewielka kwota. No nie zgadzam się też z panią kurator, że można prowadzić i robić eksperymenty tylko i wyłącznie w oparciu o produkty znalezione w kuchni albo w łazience, w związku z tym, że jednak warunki do prowadzenia tych eksperymentów muszą być zapewnione w sposób właściwy i w wielu szkołach podstawowych bydgoskich nie było pracowni ani chemicznych, ani fizycznych, bo były to samodzielne szkoły podstawowe. i żeby uczeń mógł uczestniczyć w tych różnych eksperymentach, to również szkoła musi zakupić odczynniki i różne produkty, bo pytanie kto? Czy mają ciągle dzieci przynosić te produkty z łazienki czy z kuchni, czy jednak szkoła powinna być wyposażona również chociażby w te odczynniki. I wracając ja jeszcze do nowej...
Dajmy pani dyrektor powiedzieć, zaraz pani kurator się odniesie.
Dobrze.
Tak.
Wracając też nawet do nowej szkoły, która była budowana od 2015 roku i ona była zaprojektowana na szkołę podstawową sześcioklasową, tak? Więc trzeba było też dokonywać wszelkich zmian związanych z przystosowaniem jej dla szkoły chociażby ośmioklasowej.
Zaraz pani kurator oddam głos, ale proszę państwa, mamy głos słuchacza, także dajmy jeszcze się wypowiedzieć słuchaczom i zaraz zapytamy panią kurator o komentarz. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, mam takie pytanie. Jak państwo zamierzają wyrównać program dzieci, które poszły teraz do siódmej klasy i przez 2 lata będą się przygotowywać do szkoły średniej, z dziećmi, które przez 3 lata się przygotowują w gimnazjum, żeby dostać się do odpowiedniej szkoły średniej?
Dziękujemy za pytanie i to pewnie pytanie do pani kurator, która od razu się odniesie do pytania naszej słuchaczki i tutaj do opinii pani dyrektor.
Po pierwsze, to oczywiście proszę pamiętać, pani dyrektor, o tym, że gimnazja nie zniknęły z powierzchni Bydgoszczy, jeżeli to akurat o Bydgoszczy mowa i podobnie jak z innych miejscowości. I w momencie, kiedy gimnazja stanowią część szkół, na przykład w ramach zespołów szkół, czy zostały włączone do szkół podstawowych, to przecież nauczyciele korzystają z tego, czym dysponowały gimnazja, więc to nie jest tak do końca, że zupełnie od zera trzeba te gabinety doposażyć, bo te gabinety już były, przecież już istniały gabinety fizyczne, chemiczne czy do nauki biologii i one były też wyposażone w odpowiednie sprzęty i odczynniki. Także o tym proszę pamiętać. Natomiast kwestia wyrównania. Proszę zwrócić uwagę na to, że to, co działo się w gimnazjum w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej, zostało rozłożone na klasę 7, 8 szkoły podstawowej i 1 liceum. Więc nie na tym rzecz polega, by teraz w klasie 7, 8 uczniowie zrealizowali cały materiał, jaki do tej pory obowiązywał w gimnazjum, tylko odpowiednio ten materiał został rozłożony. Poza tym, w momencie, kiedy uczniowie pójdą do szkół ponadpodstawowej, tudzież ponadgimnazjalnej, bo będzie taki rok, kiedy jednocześnie będzie to jeszcze liceum ponadgimnazjalne i licea będą już ponadpodstawowe, no nie będą w jednej klasie. To nie będzie tak, że w jednej klasie obok siebie pojawią się uczniowie po gimnazjum i po szkole podstawowej, tylko to będą zupełnie odrębne klasy, które będą realizowały materiał czy to pierwszej klasy 4-letniego liceum, czy to materiał pierwszej klasy 3-letniego liceum. Więc nie ma takiej szansy, możliwości, żeby gdzieś coś po drodze zginęło.
A ja mam pytanie z kolei do pani Kaczyńskiej ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wczoraj, jak wiemy, przed Ministerstwem Edukacji odbył się protest. Jak pani sądzi, mają sens takie protesty, skoro i tak reforma no już ruszyła i raczej nie da się jej zatrzymać?
Powiem w ten sposób. Związek Nauczycielstwa Polskiego protestuje nie już przeciw wprowadzeniu reformy, bo jak wiemy, ona już swój byt rozpoczęła 4 września. Natomiast jeżeli coś jest źle wprowadzone, jeżeli coś jest w naszym odczuciu ze słabym skutkiem i z niejasnym celem wprowadzane, to tym bardziej należy monitorować to, co się dzieje w oświacie. Te protesty i te pokazanie się rodziców, samorządowców czy nauczycieli ma wyraźnie wskazać na to, że my jesteśmy ciągle zainteresowani oświatą i ciągle jesteśmy zainteresowani jakością tej oświaty. To, że tak to zostało wprowadzone, te niedoróbki, te wszystkie rzeczy, które się w tej chwili dzieją, Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie monitorował i prostował te wypowiedzi, które już nawet dzisiaj tu u pani kurator można było to usłyszeć, że nie wszystko jest to taka prawda, jaka jest przedstawiana przez panią minister, czy przez władze wojewódzkie i kuratorium.
No a z czym to... konkretnie pani się nie zgadza z tym, co powiedziała?
A ja z kolei chciałam zapytać o niedoróbki, bo tutaj pani wspomniała, pojawiają się czasem takie zarzuty, że protesty ZNP mają podłoże polityczne, tak na przykład wczoraj powiedział na naszej antenie poseł Jan Krzysztof Ardanowski. Rzeczywiście tak jest, że państwo protestują politycznie, czy powiedzmy te konkretne argumenty?
Konkretne argumenty są następujące. My protestujemy praktycznie, a nie politycznie. 78 nauczycieli w Bydgoszczy straciło pracę, co najmniej 120 nauczycieli wypadło z obiegu edukacyjnego, ponieważ przeszli na świadczenia kompensacyjne, zmuszeni sytuacją, która jest w tej chwili w oświacie. Więc mówienie o tym, że żaden nauczyciel nie straci pracy, to my już możemy powiedzieć, że stracili pracę. Jeżeli patrzymy dalej na pracę nauczycieli, którzy będą łączyli...
Mówimy o samej Bydgoszczy, oczywiście, te 70 osób.
Oczywiście. Jeżeli mówimy o nauczycielach, którzy mają ograniczone etaty, to jest 220 nauczycieli. Mówimy również o nauczycielach, którzy będą pracowali w dwóch, trzech lub czterech placówkach. I my mamy świadomość, że wtedy jakość edukacji będzie inna, ponieważ dyspozycyjność nauczycieli jest inna. Powinniśmy pamiętać, że za każdym nauczycielem stoją uczniowie. Kiedy my mówimy o tym, że nauczyciel traci pracę, to musimy pamiętać, że to uczeń traci swojego nauczyciela. To uczniowie 1 września przysłowiowego, a w tym roku 4 września, dowiedzieli się, że jego pani, jego nauczyciel nie będzie już pracował w tej placówce, albo w tej, albo w ogóle. Będą musieli zmienić swój sposób pracy ze względu na to, że będą pracowali z innymi osobami. Wydłuży się czas pracy w szkole. Jeżeli szkoła była przystosowana do 6 klas i oddziały, i sale lekcyjne, sala gimnastyczna, pracownia jest przystosowana do 6 poziomów, kiedy przychodzi 7 poziom, który ma również swoje oczekiwania edukacyjne, to wiadomo, że się wydłuży czas pracy i takie sygnały dostajemy od nauczycieli i takie sygnały dostajemy od dzieci. O podręcznikach nie będę wspominała, że są placówki, w których nie ma jeszcze podręczników. Słyszałam, że nauczyciel może uczyć bez podręcznika. Oczywiście, że może, ale my mówimy o sytuacji, która powinna być zagwarantowana, a nie o tym, że nauczyciel potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji.
Pan dyrektor Orgacki, jak to wyglądało u pana, bo pan musiał organizować tę nową podstawówkę u siebie, do tej pory był pan dyrektorem zespołu szkół, teraz podstawówka, czy te problemy, o których tutaj mówiła pani Kaczyńska, również pana dotknęły?
W przypadku szkoły podstawowej nr 31 w Toruniu z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera oraz oddziałami przedszkolnymi, sytuacja o tyle wygląda szczęśliwie, że nie trzeba było zwalniać żadnego nauczyciela. Generalnie jeszcze przez 2 lata będziemy mieli taką samą liczbę poziomów oddziałów, ponieważ klasy gimnazjalne jeszcze mamy w tym roku na poziomie klas drugich i klas trzecich, a w miejsce klas pierwszych mamy klasę 7. Podobnie będzie jeszcze w przyszłym roku. Może za 2 lata nastąpić problem, jak odejdzie nam już trzeci rocznik gimnazjum. Wtedy zostaniemy już szkołą tylko z 8 poziomami klas. Natomiast obecnie udało się wejść w tę reformę w taki sposób, że żaden nauczyciel nie stracił pracy w naszej szkole. I profilaktycznie staram się w taki sposób kierować kwalifikacjami nauczycieli, aby starali się pozyskiwać więcej profesji. Generalnie już większość nauczycieli ma uprawnienia do nauczania 2, niektórzy nawet 3 przedmiotów. I dodatkowo ze względu na specyfikę szkoły, ponieważ jest to szkoła, jak wspomniałem, z oddziałami integracyjnymi, dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, prawie wszyscy nauczyciele mają już uprawnienia do pracy z takimi dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Myślę, że to pozwoli w miarę zminimalizować skutki redukcji zatrudnienia na przyszłość. Również wspomniałem, że mamy oddziały przedszkolne. Te oddziały przedszkolne istnieją w naszej szkole od niedawna i z każdym rokiem staram się też poszerzać ilość, powiększać ilość tych oddziałów. W tym roku już mamy dla dzieci 3-4-letnich oddziały całodzienne i no, w związku z tym mamy oddziały przedszkolne dla dzieci od 3 do 6 lat. Także tutaj w tym względzie może uda się zapewnić pracę w przyszłości pracownikom. Nauczyciele, którzy pełnią funkcję nauczycieli wspomagających, terapeutów w oddziałach integracyjnych, również mają uprawnienia do pracy z dziećmi w charakterze nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Także tutaj jest to pole manewru, że może być nauczyciel i wychowawcą przedszkola, może być wychowawcą w klasach 1-3, może też być terapeutą czy nauczycielem wspomagającym. Myślę, że to w dużej mierze pozwoli mi zapewnić pracę tym nauczycielom.
To też taka specyfika akurat pana szkoły, więc pewnie to pole manewru jest większe. A czy są też tacy nauczyciele u pana, którzy muszą na przykład dojeżdżać do innych szkół, żeby dopełnić ten etat?
W tym roku szczęśliwie się udało. Właściwie jeszcze nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, ale w tym roku również, że żaden z nauczycieli nie musi uzupełniać etatu w innej szkole, ale też i żaden nauczyciel nie uzupełnia etatu z innej szkoły u nas. Dzieje się to, tak jak wspomniałem, dzięki temu, że nauczyciele mają te różne uprawnienia. Nauczyciel fizyki jednocześnie uczy też informatyki, bądź matematyki, chemik, biologii może uczyć i w ten sposób udaje nam się te etaty zapewniać, ponieważ szkoła nie jest na tyle duża, żeby dla jednego przedmiotu był pełen etat. Dla chemika, dla fizyka nie ma całego etatu u nas, ale w taki sposób są one powiązane, że każdy z pracujących nauczycieli ten etat posiada.
Pani Kaczyńska mówiła o 78 osobach, dobrze mówię, prawda? 78 tak. Osobach, które w Bydgoszczy stracą pracę, czy też straciły. Pani kurator, państwo mają takie wyliczenia, jak to będzie wyglądało w całym regionie?
Przede wszystkim jakiekolwiek wyliczenia będą możliwe dopiero na przełomie października, listopada. Dlatego, że podawanie jakichkolwiek liczb w tej chwili to jest to wysoce, można powiedzieć, niezasadne. Dlatego, że po pierwsze trudno jest jednoznacznie orzec, kto z nauczycieli odchodzących na emeryturę rzeczywiście odszedł dlatego, że został po prostu miał na to ochotę, bądź został do tego zmuszony czynnikami finansowymi. Niejednokrotnie bywało tak, że nauczyciele decydowali się na przejście, by przejść na emeryturę z tego powodu, że w tej chwili mają tę emeryturę naliczoną w najbardziej korzystny sposób, a chcieliby dalej pracować. Być może byli i też tacy, którzy odeszli z tego powodu, że byłby dla nich kłopot z zachowaniem całego etatu. Ale nie pozwoliłabym sobie na to, by powiedzieć, jaka część z tej liczby była częścią nauczycieli, która odeszła na emeryturę z powodu reformy. Podobnie w przypadku nauczycieli nie mających pełnego etatu. Od lat ogromna część etatu to zajęcia indywidualne. Ile tych zajęć będzie, okaże się tak naprawdę dopiero w ciągu najbliższego miesiąca, kiedy pojawią się orzeczenia, kiedy pojawią się uczniowie, którzy takich zajęć będą wymagali. Zresztą nie tak dawno w prasie toruńskiej też pojawiły się liczby, bodajże było powiedziane, że 138 nauczycieli będzie bez pracy z powodu reformy, ale zaraz w artykule już było to napisane, że tak naprawdę to iluś odeszło na emeryturę, a ponad 100 tak naprawdę ma niepełny etat. Więc ten niepełny etat może to być nawet i 16/18, tak, czy 14/18, który bardzo szybko będzie uzupełniony nawet nie tylko do pełnego etatu, ale i do nadgodzin uzyskanych właśnie dzięki dodatkowym zajęciom. Więc ja byłabym daleka od tego, żeby w tym momencie jakiekolwiek liczby podawać. Na przełomie października, listopada to będą wtedy wiarygodne liczby.
A czy mamy jakieś takie dane dotyczące na przykład właśnie tych osób, które są na tych niepełnych etatach albo muszą dopełniać w jakiś sposób te etaty w różnych szkołach?
Znaczy, to, tak jak powiedziałam, to nie jest ten moment. To nie jest ten moment. Czy po pierwsze, to jeszcze chciałabym tylko powiedzieć, że dzisiaj akurat usłyszałam z bardzo radosną informację od zresztą przedstawicielki Związku Nauczycielstwa Polskiego, że na przykład w Grudziądzu nikt z powodu reformy pracy nie stracił. I to była taka naprawdę radość nasza obopólna. Więc w dużej mierze zależy też od mądrze działających organów prowadzących. Natomiast oczywiście problemy pojawiają się niejednokrotnie w małych gminach. I tu niestety jest to przyczyną tego jest niż demograficzne. Dlatego, że jeżeli na przykład do tej pory otwierano 3 pierwsze klasy, a w tym roku otworzy się tylko 2 pierwsze klasy, tak? Czy też nawet jest problem, żeby w ogóle całą pierwszą klasę jedną otworzyć, to stąd kłopoty już nie tylko w tym roczniku, ale dyrektorzy przewidują kłopoty w kolejnych rocznikach, ponieważ automatycznie mniej będzie godzin dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów. I tu pojawia się kwestia związana z ograniczaniami etatów i tu też pojawia się kwestia związana z łączeniem etatów w różnych szkołach. Niejednokrotnie właśnie nauczyciele w mniejszych miejscowościach muszą łączyć etaty. Cenna jest ta umiejętność, o której pan dyrektor przed chwileczką wspomniał, nabywania wcześniejszego już, zresztą nie teraz dopiero, ale już wcześniejszego różnych kompetencji, kwalifikacji. Dzięki temu nauczyciel może jednocześnie uczyć na przykład 2 przedmiotów i wtedy nie ma problemu z tym, by mieć pełen etat.
Przepraszam bardzo, ja tak, jeszcze właśnie. Mirosława Kaczyńska, chciałabym tutaj
tak,
może
się panią wywołać.
Odnieść może do tych 3 kilku zdań, które powiedziała pani kurator. No po pierwsze założeń reformy i zapewnień pani minister, to nie to powinna być w grudziądzu radość, że nikt nie stracił pracy, tylko norma, ponieważ my od roku słyszymy, że żaden nauczyciel nie straci pracy. Więc powiedzmy, że
co by nie powiedział źle.
Nie, no chodzi tylko o to, że my mówiliśmy, że to nie będzie tak pięknie, że nikt nie straci pracy. Bardzo się cieszymy, że nikt z nauczycieli nie stracił pracy i to jest na pewno dobra wiadomość, ale musimy zawsze pamiętać o tym, że jeżeli mówiłam o 78 nauczycielach, to nie o tych, którzy przeszli na emeryturę, tylko o tych, którzy teraz aktualnie poszukują pracy. Czyli to są młodzi ludzie, którzy nie mogli w żaden sposób zmienić swojego losu edukacyjnego na emeryturę czy świadczenie kompensacyjne. I to też bym chciała jakby wyprostować. No i jeszcze jedną rzecz chciałabym też wyprostować, że ten niż demograficzny również został w klasie pierwszej zafundowany przez reformę, ponieważ nie zapominajmy, że ten rocznik, który jest mniej liczny, wynika z tego, że w 2016 rząd PiS-u zdecydował i pani minister Zalewska zdecydowała nie włączyć 6-latków do edukacji i to jest jakby resztka tego rocznika, zeszłorocznego rocznika, który miał w tej szkole się nie pojawić. I stąd również to nie niż demograficzny, tylko po prostu reszta tej 80 czy 70% dzieci pojawiło się teraz w szkole w klasie pierwszej.
Proszę przyjrzeć się kolejnym rocznikom, to nie są żadne resztki, ale też będą problemy. Z roku na rok będzie w wielu gminach coraz gorzej, tylko i wyłącznie z powodu niżu demograficznego.
Ale my mówimy o dniu dzisiejszym.
Musimy w przyszłość też patrzeć.
Ja chciałam Państwu przypomnieć, że oczywiście mogą się Państwo włączyć w naszą dyskusję. 52 345 50 90 to telefon do nas. Można zadać pytanie osobom, które są w studiu, podzielić się jakimiś swoimi refleksjami. A ja chciałam zapytać jeszcze właśnie pani Kaczyńskiej, bo wczoraj podczas tak? protestu przed ministerstwem protestujący mówili o tym, że ta podawana przez ZNP liczba ogólnopolska, czyli te 10 tysięcy nauczycieli zwolnionych z pracy, to dopiero początek, że w kolejnych latach ta liczba ma się zwiększyć. Mają Państwo jakieś takie przypuszczenia, ile to osób może być na przykład w Bydgoszczy?
Absolutnie nie mamy takich stuprocentowych przypuszczeń, ponieważ no, to jest trochę wróżenie, ponieważ, ale na pewno będzie więcej. Z tego co wiem, to miasto Bydgoszcz robiła takie prognozy i w większości arkuszy organizacyjnych, które opiniowaliśmy w tym roku, zawsze padało zdecydowanie zdanie od dyrektorów, ale w przyszłym roku będzie jeszcze gorzej. A jeżeli słuchaliśmy wypowiedzi pana dyrektora dzisiaj zespołu szkół, to też powiedział o tym, że w przyszłym roku może jeszcze sobie poradzi, ale za 2 lata to już będzie dużo gorzej. Matematyka jest no, nieubłagana. Jeżeli z 8 lat w szkole, zespole szkół z 9-letnich rocznika pojawi się tylko 8, no to wiadomo, że w danej placówce będzie problem. Jeśli w gminach było gimnazjum i była szkoła podstawowa, czyli 9 lat nauki, a będzie 8 lat nauki, czyli ten jeden rocznik albo pojedzie do Bydgoszczy, albo pojedzie do Nakła, albo pojedzie do Inowrocławia, to w gminie na przykład Białe Błota, czy w gminie Osielsko tego rocznika fizycznie nie będzie. Więc to będą kłopoty wynikające z tego, że dzieci, pani minister zawsze powtarza, choć też to nie do końca, że że dzieci się nie zmienia, liczba dzieci się nie zmienia w systemie, ale zmienia się struktura i zmienia się jakby no, migracja tych dzieci. Gmina nie będzie miała tyle etatów, żeby mogła wszystkich nauczycieli przyjąć. Mówię tutaj o gminach na przykład w Bydgoszczy Ościennych, czy w tych właśnie mniejszych miejscowościach. Spodziewamy się tego, że te najbliższe 2 lata będą bardzo trudnymi dla nauczycieli, dla oświaty, ale również i dla uczniów, bo to im ci nauczyciele znikną ze szkół i z pola widzenia.
Zaraz damy powiedzieć pani kurator, bo widziałam, że chciała się wypowiedzieć, ale mamy telefon od słuchacza, słuchaczki. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Wszyscy mają w tej chwili problem. My, jak nam z Kozłową nosi się w 79 roku wprowadziliśmy, była jedna szkoła podstawowa, w tym musiało się zmieścić liceum medyczne. Dzieci chodziły od 7:10 do 17:00 i coś. Nie było problemu. Nikt nie pozabijał, nikt nikomu nie uszkodził, a teraz z każdego problemu się, no problem robi. Ja nie wiem, no każdy rodzin najlepiej jakby siedział jeszcze w ławce ze swoim dzieckiem, to by było najlepiej. Ja już nie mam takich dzieci, bo jestem z babcią 18-letniego wnuka, ale niech sobie każdy przemyśli, że jakaś reforma musi być. Bo
dziękujemy za to.
Niestety te gimnazjum nie zdały egzaminu. Bo ja widzę tutaj po uczniach takich, które chodzą po osiedlach w czasie lekcji.
Dziękuję za telefon. Pozdrawiamy panią serdecznie. Do usłyszenia. No i pani kurator tutaj odnośnie tego, co było przed rozmową telefoniczną.
Tak, tutaj wspomniała pani prezes o tym, że stracą niektóre gminy przez to, że będą mieli jeden rocznik mniej. Będą miały jeden rocznik mniej. Przede wszystkim kwestia, myślę, że jest też, dotyczy jakości szkoły. Jeżeli szkoła jest dobra, to niejednokrotnie dzieje się tak, że rodzice decydują się na to, jeżeli nawet nie jest to szkoła z ich obwodu, by tam posłać swoje dziecko. Proszę zwrócić uwagę na to, że w tej chwili wielu uczniów wróci do na przykład miast, w momencie, kiedy do tej pory chodziło do gimnazjum podmiejskiego, ponieważ rodzice uważali, że tam jest lepszy poziom. Ważne jest, żeby skupić się w tym momencie na merytorycznej stronie. Tak? Ważne, żeby skupić się na tym, by szkoły jak najlepiej przygotowywały uczniów do kolejnych etapów edukacyjnych, nie do egzaminów, tylko do kolejnych etapów edukacyjnych, ponieważ to ma być głównym celem naszych działań, a nie zapewnienie etatów. Oczywiście one są ważne, ale tak naprawdę w każdym zawodzie każdy człowiek jest ważny i w wielu zawodach, w wielu profesjach ludzie tracą pracę. I no, miło byłoby, żeby na przykład pomyśleć o rodzicach naszych uczniów, czy oni też mają pracę i są w stanie zapewnić godziwy byt naszym uczniom. W każdym razie ważne jest, byśmy skupili się na kwestii merytorycznej. Między innymi kilka dni temu, spotykając się z dyrektorami, wręczaliśmy dyplomy najlepszym dyrektorom najlepszych liceów. Liceów, które miały i bardzo wysoką zdawalność i bardzo wysokie wyniki. Było to około 30 liceów w całym województwie. I oby takich szkół było jak najwięcej. Oby szkół, które dają możliwość rozwoju uczniom, było jak najwięcej. A jeżeli to będą szkoły, które dadzą etaty nauczycielom, ale uczniowie z tej szkoły no, nie będą mieli dobrych wyników, to cóż z tego, że nauczyciele będą mieli etaty?
Zaraz do merytoryki wrócimy, ale mamy telefon kolejny. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Mariusz Musiał z Bydgoszczy. Jak się przesłuchuję tej dyskusji, to głównie ta reforma oświaty miała polegać na tym, żeby nauczyciele mieli pracę. Nieważne jest oświata, nauczanie dzieci, tylko żeby nauczyciele mieli oświat. Najlepiej od początku do emeryturki w jednej szkole, na miejscu blisko domu i tak dalej. Jak Balcerowicz rozwalał PGR-y, się martwił, co z tymi ludźmi zostanie? Się stanie? Zostawimy własnemu losowi. A teraz się martwimy o kilkuset nauczycieli. Poradzą sobie. Wykształcenie mają.
Dziękujemy za telefon. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. No właśnie, nie tylko o etaty, ale też o merytorykę chodzi. Tutaj zapytam panią z ZNP, czy mają państwo też uwagi właśnie na przykład do tych ram programowych, do tego, jak merytorycznie ta reforma jest wdrażana.
To może odniosę się po kolei. Ma jasne, że merytoryka...
Tyle tych wątków, tak,
no jest bardzo dużo wątków, ale po pierwsze, powtórzę jeszcze raz. Nie chodzi, chociaż zawsze jako związek
pilnujemy etatów i pracy nauczyciela, ale powinniśmy pamiętać, że jeszcze raz powiem, że za nauczycielem stoją dzieci. Jeżeli dobrzy nauczyciele, zaangażowani nauczyciele tracą pracę, to automatycznie tracą dzieci. Druga sprawa, jeśli budynki były przystosowane do sześciooddziałowych, sześciopoziomowych szkół, to też musimy pamiętać, że im więcej dzieci w szkole, to o czym jeszcze powiedziałam, powiem jeszcze raz, wydłuża się czas pracy. Jest trudniejsza dostępność do, bo szkoła ma swoją możliwość przyjęcia uczniów i klas. Natomiast jeżeli wracamy do merytoryki, do podstawy programowej, do tego, co zostało zaproponowane, to dużo słów padło już na ten temat. To nie Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie się tutaj głównie odnosił, chociaż mamy swoją wiedzę. Eksperci powiedzieli, jak dalece, wypowiedzieli się różnego rodzaju eksperci, jak dalece ta podstawa programowa niestety nie będzie rozwijała uczniów, tylko wprowadza ich bardziej w ten świat, który my pamiętamy z czasów ośmioletniej szkoły, czyli działań odtwórczych. Ale tu zostawiamy głos ekspertom, którzy mówią za mało kreatywności, za mało możliwości, żeby uczniowie swoje umiejętności pokazywali. Jako nauczyciele na pewno zrobimy wszystko, że z tym materiałem, z którym przyjdzie nam pracować, to będziemy robić wszystko, żeby to uczeń odniósł sukces, ponieważ sukces ucznia jest sukcesem nauczyciela. Natomiast my wskazujemy głównie na niebezpieczeństwa, które są związane z prowadzeniem tej reformy tak szybko. Na niebezpieczeństwa, które wskazują na właśnie te niedoróbki, o których mówiłam, właśnie po to, żeby ta jakość edukacji była coraz lepsza, czyli to wszystko, co zostało wypracowane do tej pory, żeby mogło się rozwijać, a nie żebyśmy musieli cofać się do czasów, w których no, uczyliśmy trochę inaczej.
Pan dyrektor ma podobne opinie właśnie, że jest to cofanie się, a nie krok naprzód, ta reforma?
Znaczy, ja mogę powiedzieć na przykładzie własnego podwórka. Jestem nauczycielem chemii. I jeżeli chodzi o podstawę programową z chemii, to została zaplanowana na klasę 7 i 8 w takim wymiarze godzinowym, jak to jest, jak to było do tej pory w gimnazjum przez 3 lata, więc 4 godziny w cyklu nauczania. I mam nadzieję, że zresztą już po zapoznaniu się z podręcznikami, z programami, mam nadzieję, że to nie ulegnie redukcji, nie będzie to na przykładzie tej chemii właśnie gorsze. W dodatku będzie to nauczanie w liczbie 2 godzin tygodniowo tej chemii, 2 godziny w 7, 2 godziny w 8 klasie. Do tej pory było to rozłożone na 3 lata, tak, że tylko jeden rok był dwugodzinny, a 2 pozostałe po godzinie. Tutaj akurat jestem spokojny. Myślę, że takie skonsolidowanie pozwoli lepiej realizować program akurat tego przedmiotu.
A inne przedmioty?
Jeżeli chodzi o przedmioty inne, przyrodnicze, no to właśnie tutaj mnie to tak jakby uspokaja, że ta chemia, o której wspomniałem, czy fizyka, geografia, biologia, ilościowo w klasie 7 i 8 będzie w takim wymiarze, jak to było przez 3 lata gimnazjum. I to generalnie, mam nadzieję, wpłynie na to, że nie będzie trzeba redukować etatów tak bardzo za te 2 lata. No, przyszłość, czas pokaże, jak to wyjdzie. Natomiast jeżeli chodzi o przedmioty humanistyczne, nie jestem tutaj specjalistą, nie wolałbym się specjalnie.
No, ale rozmawia pan pewnie z nauczycielami ze swojej szkoły, prawda, w tej kwestii?
Tak, ale jeżeli chodzi o właśnie te przedmioty humanistyczne, no raczej nie mam aż takich sygnałów dużych odnośnie tej podstawy programowej. Może dlatego, że to chodzi o szkołę podstawową, nie jest to jeszcze tak bardzo może dyskutowane jak na wyższych poziomach edukacyjnych.
Zaraz oddamy głos pani kurator, bo widzę, że się wyrywa, ale też nasi słuchacze próbują się dodzwonić. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry państwu. bo ja właśnie tak jak ten pan słusznie zauważył dzwoniący, że właśnie cały czas toczy się, a czy nauczyciel będzie każdy miał etat. Nie o uczniach, program się podważa.
No tutaj pani z ZNP mówiła, że nie tylko chodzi o etaty,
no,
ale też
mówią,
dobry nauczyciel
to uczeń. Ale strajkują o etaty po prostu. Szkoła jest dla ucznia przede wszystkim. Nauczyciel powinien być z powołania i dobrze, że wreszcie od lat kilku, bo strach aż jak mogło nie być matematyki w szkole. Podważa się po prostu wszystko. Bądźmy dla uczniów. Nauczyciele walczą tylko, czy każdy będzie miał pracę. Może się przebranżowić. Trudno. Wszyscy w kraju takie problemy mamy. No.
Dziękujemy za telefon i wyrażenie swojej opinii. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Proszę, proszę państwa, no właśnie tutaj nasi słuchacze zwracają uwagę na ten, na tą merytoryczną część reformy. Czy ona przyniesie zamierzone skutki właśnie takie, które chcieliśmy, żeby przyniosło? Zacznijmy może właśnie od ZNP, bo tutaj słuchacze akurat wywołali państwa.
Powiem w ten sposób. Jeśli się zastanowić nad tym, dlaczego została wprowadzona reforma, to ja nie usłyszałam takiego celu i tak do końca, pytając ministerstwo, to ja, my jako nauczyciele, znaczy inaczej powiem, nie wiem, jakie ma przynieść ta reforma skutki, ponieważ ministerstwo nigdy nie powiedziało, do jakiego celu dąży. Ma być, z tego co ja wiem, to ministerstwo dąży do tego, żeby była ośmioletnia szkoła podstawowa i czteroletnie liceum, ponieważ tak naprawdę podstawa programowa i pojawiła się dopiero niedawno do liceów, czyli jakby ten absolwent liceum dopiero został nam ujawniony no właściwie w sierpniu, żebyśmy się domyślili, do czego dąży. Ja powiem szczerze, że jak, też jesteśmy bardzo ciekawi, po czym pani minister pozna, że reforma jej się udała. Chciałabym wiedzieć, po czym ministerstwo pozna, że cele, które sobie założyli, zostały zrealizowane, ponieważ ja ciągle słyszę, że gimnazja się nie sprawdziły, pomimo, że wyniki 15-latków są wysokie, pomimo, że 15-latkowie świetnie sobie radzą, pomimo, że no, pani kurator mówi nieprawda, natomiast my patrzymy na twarde dane, które są zapisane.
Ja patrzę na 20 lat mojej pracy nauczyciela.
Pani Mirosławo, bo kończy nam się czas, tak dajmy jest. Pani kurator odpowiedzieć i niestety będziemy musieli kończyć rozmowę. Pani kurator, króciutko.
Ja tutaj, mój protest wynika nie z tego, jaką funkcję pełnię, ale mam za sobą 20 lat pracy jako nauczyciel języka polskiego, filozofii, etyki. I to a propos tych zmian też dotyczących przedmiotów humanistycznych, mogę powiedzieć, że ta próba tworzenia podstaw programowych, jak i wszelkie inne, zawsze będzie pewną próbą i dotyczy ona treści. Pani prezes mówiła o ekspertach. Proszę zwrócić uwagę na to, że niejednokrotnie eksperci nie pamiętają o tym, że podstawa programowa powinna zawierać treści, a oni się wypowiadają na temat metod. A metody to już jest kwestia nauczycieli i to jest bardzo ważne. Nauczymy wtedy, kiedy będziemy umieli uczyć i na tym się powinniśmy skupić. Może więcej czasu, energii poświęcić nauczycielom, żeby pomóc im, jak mają uczyć.
Niestety musimy już kończyć. Naszymi gośćmi byli dzisiaj pani Mirosława Kaczyńska, prezes zarządu oddziału bydgoskiego ZNP, pani Elżbieta Wiewióra, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, pani wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz, pan dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu Adam Orgacki. Dziękuję państwu za udział w audycji. Adriana.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Dziękuję.